Cześć moi widzowie. Przychodzę dziś do Was z prośbą o wsparcie mojej zbiórki. Już od kilku lat nagrywam dla Was różne opowiadania i creepypasty. Niestety, sprzęt, na którym pracuję, z czasem się zużywa. Za fundusze zebrane podczas tej zbiórki chcę kupić nowe ramię do mikrofonu. To obecne ledwo się trzyma, plastiki się powycierały, a sprężyny już nie utrzymują ciężaru mikrofonu. Dodatkowo chcę zaopatrzyć się w nowy mikrofon dynamiczny. Na chwilę obecną posiadam mikrofon pojemnościowy, co niestety jest wadą nagrywania w domu. Zbiera dokładnie wszystkie dźwięki. Bardzo często zdarza mi się przy nagraniu usłyszeć na przykład otwieranie drzwi, harce moich kotów czy zabawę mojego dziecka. Jeżeli uda się zebrać więcej niż planowałem, wtedy rozważę zakup lepszego mikrofonu firmy Shure, albo MV7, albo SM7B. Z góry dziękuję za wszystkie dokonane wpłaty. Po zakończonej zbiórce wszyscy biorący udział w niej otrzymają specjalne podziękowanie w filmie umieszczonym na moim kanale. Dodatkowo, pamiętajcie, możecie uzyskać cenne nagrody. Między innymi jest to wspomnienia z pielgrzymki w wersji audio i e-book. Płyta mojego byłego zespołu Massacabra in the Woods z autografem. Książka plus e-book Przesłuchanie, wydane własnym sumptem. Również z moim autografem. Oraz najcenniejsza chyba z nagród, koszulka z podpisami autorów Creepypast oraz samego Jakuba Rutki. Jest to licytacja, która trwa dokładnie do 10 grudnia do godziny 23:00. Serdecznie zapraszam do udziału. Jeszcze raz z góry dziękuję za wszystkie wpłaty, których dokonacie, i zapraszam na film. Był zimny, październikowy wieczór. Mgła powoli otulała słabo oświetloną ulicę pewnego przemysłowego miasta. Wiatr raz po raz odzywał się w posępnym powiewie, wzbijając liście w powietrze. Po chodniku szybkim krokiem szedł mężczyzna w średnim wieku. Ubrany był w szary, długi płaszcz, rozwiewany przez podmuchy chłodnego powietrza. Kapelusz nasunięty na czoło przysłaniał jego rozbiegane oczy. W prawej ręce mocno ściskał zawiniątko. Śpieszył się. Co jakiś czas rozglądał się podejrzliwie wokoło. Miał nadzieję, że szybko dojdzie do bram kamienicy, w której mieszkał, a tam będzie już bezpieczny. Nagle przystanął. Zdawało mu się, że kątem oka coś zauważył. Trwożliwie się rozejrzał, ale nie dostrzegł nic oprócz gęstej mgły. Musiało mi się przywidzieć. Pomyślał i szybkim ruchem ręki przetarł spoconą twarz. Był poddenerwowany. Odetchnął głęboko i ruszył przed siebie, przyspieszając kroku. Przed bramą wejściową przystanął. Był już pewien, że nikt go nie śledził. Otworzył drzwi i bez wahania wszedł do środka. Znalazł się w długim korytarzu prowadzącym na wewnętrzne podwórze. Skręcił w stronę schodów. Mieszkał tu już długi czas i niejednokrotnie zdarzało mu się wracać po nocy. Doskonale znał drogę do swojego mieszkania ulokowanego na poddaszu. Po kilkudziesięciu stopniach stanął przed drzwiami, na których wisiała tabliczka z numerem 6. Poszperał dłonią w kieszeni i wyciągnął klucz. Przekręciwszy dwa razy, pchnął drzwi, które z lekkim skrzypieniem otworzyły się. Wszedł do środka. Tu był już bezpieczny. Był w swoim mieszkaniu, choć raczej rzec można pokoju, z niewielką, wydzieloną częścią kuchenną i łazienką. Po prawej stronie, tuż pod ścianą, znajdowało się łóżko. Na wprost drzwi widniało podwójne drewniane okno, a pod nim stał niewielki stolik ze świecą. W mieszkaniu panował bałagan. Mężczyźnie jednak to nie przeszkadzało. Nie należał do ludzi przesadnie dbających o porządek. Podszedł do stolika i położył na nim pakunek. Chwilę potem zdjął płaszcz i kapelusz, które niedbale rzucił na łóżko. Podniósł zapałki, by po chwili rozpalić świecę. Delikatnie, z największą ostrożnością rozwinął zawiniątko. Spośród szmat wyłoniła się księga oprawiona w skórę. Mężczyzna czuł, jak ciarki przechodzą po jego plecach. Wreszcie mógł nacieszyć się swoją zdobyczą. Tak długo zabiegał, by ta pozycja wreszcie znalazła się w jego rękach. Kilka dni temu do biblioteki, w której pracował, przyjechała ciężarówka wypełniona książkami. Uczelnia dostała je jako podarunek od pewnego bogatego człowieka, który zapisał swój księgozbiór właśnie im. Wśród wielu tytułów znalazł ten jeden, upragniony. Dzisiejszego wieczoru wreszcie zebrał się na odwagę, aby skraść książkę leżącą na wyciągnięcie rąk. Miał nadzieję, że nikt nie zauważy jej zniknięcia. Uśmiechnąwszy się, przetarł wierzchem dłoni księgę i delikatnie ją otworzył. Jego oczom ukazał się tytuł owego woluminu. Necronomicon. Dzieło szalonego Araba Abdulla al-Hazreda. Przekład łaciński nie przeszkadzał. Bogu dzięki, że mężczyzna poświęcił kilka lat młodości, aby biegle opanować ten język. Od wielu lat słyszał pogłoski, że dzięki księdze można zdobyć władzę i pieniądze. Nie tego jednak pożądał. Szukał bowiem drogi do zdobycia nieśmiertelności. Tego pragnął i tej idei podporządkował całe swoje dotychczasowe życie. Cieszył się niczym małe dziecko, że oto nadszedł kres jego poszukiwań. Że tej nocy właśnie on, profesor Brown, osiągnie to, czego wielu ludzi przed nim poszukiwało. Mijały godziny, świece wypalały się jedna po drugiej, lecz Brown nie był nawet bliski odnalezienia jakichkolwiek wskazówek, które przybliżyłyby go do celu. Pochylony nad księgą, nawet nie zauważył, kiedy wiatr za oknem przybrał na sile. Po kolejnych kilkunastu stronicach wreszcie natrafił na coś, co znów obudziło w nim nadzieję. Natknął się on bowiem na pewną formułę, której opis był po części w języku greckim, języku, którego nie znał. Udało mu się jednak wyłapać znaczenie pojedynczych słów. Przyzwanie, przejście, wymiar, śmierć. Te słowa zaczęły krążyć po jego głowie. Czyżby to było to, czego szukał? Rozważał w myślach taką możliwość. Poprawił okulary, po czym z uwagą rozpoczął czytanie tekstu. Na początku szło dość opornie. Profesor pierwszy raz w życiu widział taki język. Nie rozumiał ani słowa z wypowiadanych sentencji, lecz czuł podświadomie, że to jest właśnie to, czego szukał. Tekst zapisany był w kilkunastu wierszach. Z trudem udało mu się je odczytać. Gdy skończył, podniósł głowę do góry i rozejrzał się po pokoju. Nic się nie zmieniło. Wszystko pozostawało takie same. Prawdopodobnie sposób, w jaki przeczytał wersy, był nieodpowiedni. Profesor Brown westchnął głęboko i pochyliwszy się ponownie nad księgą, rozpoczął czytanie tekstu od nowa. Tym razem starał się, by wypowiadane słowa brzmiały poprawnie. Gdy był już przy drugiej linijce, coś uległo zmianie. Za oknem wiatr począł wyć głośniej niż dotychczas. Profesor zaczął wypowiadać słowa inkantacji szybciej i bardziej stanowczo. Kiedy skończył, poczuł chłód. Powoli podniósł głowę i spojrzał przed siebie wprost na wielkie okno. Nagle wiatr zerwał się, a pod jego mocą zamek trzymający okiennicę nie wytrzymał i okna otworzyły się z hukiem. Zimny podmuch wdarł się do pokoju, gasząc palącą się świecę. Stronice księgi szalały w rytm powietrza. Zaległa ciemność. Brown, zaskoczony i wykończony, aż zadrżał z niepokoju. Jego oczy bardzo powoli przyzwyczajały się do braku oświetlenia. Powoli wstał i drobnymi krokami, z wyciągniętymi przed siebie rękoma, ruszył w kierunku otwartego na oścież okna. Wymacał klamkę i naparł całym ciałem na okiennicę, by je zamknąć. Wiatr wdzierający się do pomieszczenia nie dawał za wygraną. Włosy na głowie mężczyzny pod wpływem przepływającego powietrza tańczyły raz w jedną, raz w drugą stronę. Profesor użył całej siły, aby zamknąć skrzydła, ale im bardziej się starał, tym trudniej mu szło. Wreszcie, po wielu wycieńczających próbach, udało mu się wreszcie sprawić, by obie części zwarły się ze sobą. Oparł się o nie i szybkim ruchem zatrzasnął zamek. Zdał sobie wtedy sprawę, że nie widzi żadnego światła. Przecież jeszcze przed chwilą, mimo mgły, widział blask ulicznych latarni. Teraz spoglądała na niego tylko bezkresna czerń. Odwrócił się w kierunku stolika. Oczy przyzwyczaiły się do ciemności i profesor dostrzegł zarys mebla. Zrobił pierwszy krok, potem następny. Przy kolejnym poczuł, jak podłoga zaczyna wibrować. Z początku delikatnie, lecz z każdą chwilą drżenie było coraz bardziej odczuwalne. Wkrótce wibrowało wszystko wokół niego. Podłoga, ściany, a nawet sufit. Słyszał skrzypienie pracującego i ocierającego się o siebie drewna. Wtem wszystko ucichło. Nastała absolutna cisza w półmroku. Już miał ruszyć do stolika, gdy nagle coś przykuło jego uwagę. Na podłodze dostrzegł promień, wpierw jasnego, a po chwili migającego, błękitnego światła. Spojrzał na okno i zamarł w bezruchu. Tam, gdzie była tylko ciemność, teraz było widać jasne, błękitne światło wpadające przez szyby do pomieszczenia. Błękit pulsował, jakby nagle zmaterializował się w wodę. Brown podszedł do szyby. Światło tańczyło, płynęło, przelewało się od prawej do lewej. W pewnym momencie ujrzał niewielkich rozmiarów coś, co wyglądało jak... meduza? Jej całe ciało emanowało błękitną poświatą. Gdy zbliżyło się do szyby, za którą stał mężczyzna, poczęło migotać i zmieniać kolory. Ujrzał kolejne istoty, które zachowywały się podobnie do tej pierwszej. Profesor rozchylił usta i chciał coś powiedzieć, ale poczuł, jak brakuje mu języka w gardle. Jedna z tych meduz podpłynęła do okna i dotknęła małymi mackami szybę, by po chwili przeniknąć przez nią. Zaskoczony Brown cofnął się. Kolejne stworzenia przekraczały szklaną granicę. Rozpierzchły się po całym pomieszczeniu, pozostawiając za sobą mieniący się różnymi kolorami pył. Mężczyzna wyciągnął drżącą dłoń w stronę jednego z tych stworzeń, które było najbliżej. Próbował je dotknąć, lecz palce przeszyły tylko puste powietrze. I wtedy rozległ się ryk tak potężny, że Brown podskoczył. Szyby zadrżały. Mężczyzna zwrócił twarz w kierunku okna i zamarł. Za nim, w błękitnej poświacie, było coś jeszcze. Coś wielkiego przemieszczało się tam. Coś, na widok czego po plecach profesora przeszły ciarki. Za szybą dostrzegł wielkie oko. Potem kolejne i jeszcze jedno. Po chwili widział już nie jedno, a setki oczu wpatrzone w zastygłego w przerażeniu człowieka. Z otwartych ust profesora wydobył się tylko cichy jęk, który narastał, by przerodzić się w jeden głośny krzyk przerażenia. W tym momencie przez szkło przedostały się ogromne, obrzydliwe, długie i wijące się macki. Ciasno owinęły się wokół ciała wrzeszczącego mężczyzny i jednym mocnym szarpnięciem pociągnęły go do siebie. W pokoju zapanowała ciemność. Rankiem, gdy słońce przebiło się przez warstwę chmur, pierwsze promienie oświetliły kamienice. Światło wdarło się przez zakurzoną szybę do środka. W pomieszczeniu nie było żywej duszy. W powietrzu unosił się delikatny, różnokolorowy pył. Na stole, wraz z połowicznie wypaloną świecą, leżała otwarta księga z nową kartą, na której widniał rysunek wielkiego monstrum o setkach oczu i wielu paskudnych, wijących się mackach. Pod obrazem widniał napis Szogot.
Brat Marcin otworzył ciężkie, dębowe drzwi do piwnicy. Odpaliwszy świecę, wszedł na schody prowadzące w ciemność. Wąskie, kręcone stopnie od zawsze napawały go lękiem, lecz wiedział, że musi wywiązać się ze swoich powinności. Powoli, krok za krokiem, podążał nimi w głąb klasztornych podziemi. Po kilkunastu minutach dotarł do celu. Stanął przed wielkimi stalowymi drzwiami. Ostrożnie uchylił zasuwę i otworzył je. Podniósł świecę i oświetlił wnętrze pomieszczenia. Do ściany celi przykuty był stary mężczyzna. Zakonnik przeżegnał się i podszedł do uwięzionego. Starzec podniósł głowę, spojrzał na niego i powiedział z szyderczym uśmiechem:
Twojego Boga nie obchodzi wasz los. Dziś wszyscy umrzecie.
Swój kanał na YouTube prowadzę od prawie 2 lat. Jako że jestem miłośnikiem horrorów, postanowiłem nagrywać właśnie ten gatunek, a dokładniej podgatunek, jakim są creepypasty. Krótkie, kilkuminutowe opowieści grozy idealnie wpasowywały się w mój plan rozwoju kanału. Kiedyś opowiadano je przy ognisku, a dziś podbijają internet. Czasy się zmieniają, dlatego wybór był prosty. Przez 2 lata nagrywałem masę różnych historii pochodzących ze stron związanych z tematyką grozy. Niestety, ilość zamieszczanych tam opowiadań jest mała i dosyć często powtarzają się one na innych, podobnych tematycznie kanałach. Szukałem więc kogoś, kto mógłby dostarczać mi teksty napisane specjalnie dla mnie. Po kilku tygodniach nawiązałem współpracę z kilkoma autorami, ale nie była to wystarczająca ilość, dzięki której mógłbym zamieszczać codziennie przynajmniej jedno opowiadanie grozy. Dlatego jestem bardzo zadowolony z faktu, iż nowi, utalentowani pisarze przesyłają do mnie coraz więcej swoich prac. Historia, którą dziś wam przedstawię, jest zaskakująca, ale czy wydarzyła się naprawdę? Jak zwykle co wieczór, po zejściu z Discorda, gdzie rozmawiałem z chłopakami, otworzyłem skrzynkę pocztową, by sprawdzić, czy otrzymałem jakieś nowe e-maile. Wiadomo, prowadząc kanał dostaję dziesiątki wiadomości, lecz większość z nich jest po prostu zwykłym spamem. Jednakże w całej tej masie niepotrzebnych śmieci dopatrzyłem się jednego, szczególnego maila od widza o wymownym tytule: Moja creepypasta, przeczytaj ją, proszę. Czemu nie? Pomyślałem i otworzyłem wiadomość, a mym oczom ukazała się treść. Przesyłam ci autorskie opowiadanie w załączniku. Proszę, przeczytaj je i nagraj na kanał. Bez namysłu kliknąłem w plik i uświadomiłem sobie, że tekst opowiadania był elegancko sformatowany, a do tego nie miał żadnych błędów. Szybko odpisałem, że na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku. Miałem już zamykać przeglądarkę, gdy niespodziewanie dobiegł mnie dźwięk nowej wiadomości. Zdziwiony odczytałem ją. Odpowiedź zwrotna. Ten sam użytkownik, któremu przed chwilą odpowiedziałem, napisał: Przeczytaj ją teraz, całą. Nie lubię być do niczego zmuszany, więc zdegustowany odpisałem tylko jutro. Nie minęła sekunda, a otrzymałem odpowiedź: Proszę, teraz, nie pożałujesz. Westchnąłem. Nie miałem za bardzo ochoty, ale mimo to otworzyłem załącznik i zacząłem czytać. Była to historia porwanego chłopca, którego oprawcy zmuszali do bardzo ciężkiej pracy oraz ogólnie mówiąc, przetrzymywali w okropnych warunkach. Po kilku latach bohater dokonał zemsty i zabił porywaczy, dzięki czemu odzyskał wolność. Cóż, musiałem przyznać, że opowiadanie zostało bardzo dobrze napisane, mimo iż fabuła wydawała się banalna. Śmiało mogę przyznać, że byłem pod wielkim wrażeniem umiejętności pisarskich. Wszystkie zawarte w tekście wydarzenia odczułem tak, jakbym sam je przeżył. Nie zarejestrowałem nawet, kiedy minęło 20 minut i zakończyłem czytanie. Było to naprawdę szokujące i zarazem w pewien sposób odkrywcze dla mnie. Nigdy wcześniej w swoim krótkim życiu lektora nie przeżyłem czegoś tak poruszającego. Zazwyczaj opowiadania od widzów nie wzbudzały u mnie aż takich emocji, aż do dziś. Po chwili, gdy ochłonąłem i zaskoczenie minęło, odpisałem nieznajomemu użytkownikowi. Przeczytałem! Zajebiste! Będzie na kanale! Jak mam cię podpisać? Szybko dostałem odpowiedź. Mów mi, Julian. Postanowiłem więc, że nagram opowiadanie na następny dzień i zamieszczę je na kanale. Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Nadszedł wieczór, dzień premiery. Nie ukrywam, iż byłem lekko poddenerwowany. Z niecierpliwością oczekiwałem, jak opowiadanie od nowego autora zostanie przyjęte. Gdy po pierwszej godzinie spojrzałem w statystyki, oniemiałem. Creepypasta osiągała niesamowite wyniki, zebrała również bardzo dużo pozytywnych komentarzy, co praktycznie się nie zdarzało. Odetchnąłem z ulgą. Szczęśliwy otworzyłem skrzynkę pocztową, odnalazłem mail od Juliana i szybko napisałem. Dzięki za świetną creepypastę. Chwilę później autor odpisał. Do usług. Bardzo się cieszę, że ją nagrałeś. Będę ci wysyłał co jakiś czas nowe opowiadania. Byłem mile zaskoczony jego serdecznością. Szybko napisałem podziękowania i wysłałem wiadomość. Przez kilka następnych tygodni otrzymywałem co tydzień nowe opowiadanie od Juliana. W jego dziełach przewijały się różne tematy. Od duchów po wampiry czy ataki zombie. Nawet gdy poprosiłem Juliana o jakieś opowiadanie na zaproponowany przez widzów temat, otrzymywałem creepypastę, po której musiałem zbierać szczękę z podłogi. Nic nie mogło go zaskoczyć. Opisy miejsc były wręcz malownicze, postacie tak prawdziwe, że czasami zastanawiałem się, czy nie były one oparte na realnych wydarzeniach. Po prostu każde opowiadanie było napisane idealnie. Tam, gdzie miało straszyć, czułem lęk. Tam, gdzie miało być obrzydliwie, tam żołądek podchodził mi do gardła. Z czystym sercem mogę stwierdzić, że dzięki creepypastom od Juliana mój kanał zaczął się rozwijać o wiele szybciej niż przedtem. Nadszedł wreszcie dzień, w którym któryś z widzów zasugerował na live, bym zrobił wywiad z Julianem. Jako, że od dłuższego czasu prowadziłem wywiady z różnymi twórcami, szybko podłapałem temat i napisałem do autora. Na jego odpowiedź musiałem jednak poczekać, gdyż otrzymałem ją dopiero po kilku dniach. Julian napisał. Tak, chętnie. Chwilę jeszcze wymienialiśmy ze sobą wiadomości dotyczące naszej wspólnej rozmowy, po czym przesłałem do Juliana adres mojego serwera Discord. Wspólnie ustaliliśmy, że wywiad przeprowadzimy w którąś sobotę. Po skończonej rozmowie po prostu wyłączyłem komputer i udałem się na zasłużony odpoczynek. Minęło kilkanaście dni, podczas których spokojnie przygotowywałem się do wywiadu. Byłem nim tak podekscytowany, że czas dłużył mi się niemiłosiernie. Czekałem na to, jak dziecko na świąteczny prezent. W międzyczasie Julian wciąż przesyłał mi kolejne opowiadania, które zamieszczałem na swoim kanale. W każdy piątek, trafnie nazywany przez fanów Dniem Juliana, publikowałem wyłącznie jego historie, które zdobywały coraz szersze grono wiernych widzów. Czas mijał nieubłaganie i oto nadszedł upragniony dzień, dzień wywiadu. Z silnie bijącym sercem włączyłem komputer i zalogowałem się na skrzynkę pocztową. Chwilę później uruchomiłem Discord i utworzyłem specjalny kanał na wywiad o nazwie Julian. Dla bezpieczeństwa zablokowałem możliwość podglądania zawartości dla innych użytkowników serwera. Wszedłem i czekałem. Nie mieliśmy sprecyzowanej godziny rozmowy. Ustalenia były mniej więcej takie, że wywiad rozpocznie się gdzieś w okolicy godziny 16. Minęła godzina. Potem druga. Wkurzyłem się i już myślałem, że Julian się nie zjawi, żeby stawił mnie do wiatru, lecz nagle zauważyłem nowego użytkownika, który właśnie zarejestrował się na serwerze. Uśmiechnąłem się pod nosem. To był Julian, na którego tak niecierpliwie czekałem. Odezwałem się pierwszy. Cześć, Julian. Rzuciłem niepewnie.
Witam cię, Krystianie.
Jego głos był spokojny, wyważony, a przy tym dźwięczał jak piękny kryształ. Było w nim coś uspokajającego, kojącego. Dłuższą chwilę zastanawiałem się, w jakim wieku może być Julian, lecz gdy w myślach rozważałem, czy zadać to pytanie, usłyszałem.
Dużo, znacznie więcej niż myślisz.
Odparł Julian, jakby wyczytał to z mojej twarzy. Postanowiłem nie drążyć tematu i rozpoczęliśmy wywiad. Rozmawialiśmy długo na różne tematy. Oczywiście poruszałem także zagadnienia i pytania, które zamieścili widzowie. Odpowiedzi Juliana były nie za długie, nie za krótkie, takie w sam raz. Odpowiadał wyczerpująco na każde zadane pytanie. Nasza rozmowa zdawała się owocna, nawet nie zauważyłem, gdy minęła pierwsza godzina, potem druga. Oczywiście zdarzało mi się robić przerwy, ale Julian nie okazywał, aby był to dla niego problem. Gdy powoli zbliżaliśmy się do końca wywiadu, zapytałem. Dlaczego zacząłeś do mnie wysyłać opowiadania? Skąd ten pomysł?
Wiedziałem, że dasz radę przekazać treść z odpowiednią interpretacją moich opowiadań.
Nigdy nie wspominałeś, skąd pochodzisz. Zagaiłem znienacka, zmieniając temat.
To nie jest w tym momencie ważne,
odpowiedział Julian. Odpowiesz mi na jeszcze jedno pytanie?
Na każde, mój drogi. Oczywiście, że tak, ale to, co chcesz wiedzieć, zostanie powiedziane na samym końcu. Skąd on wiedział, o co chciałem go zapytać? Przecież nawet nie zacząłem tego tematu.
Moje rozmyślania przerwał delikatny głos.
Mój drogi, ja wiem wszystko. Znam każdą twoją myśl, każde twoje pragnienie, każdy twój czyn. Wiem, co było i wiem, co będzie. Czy możliwe, że to on, czy to?
Przeszło mi przez głowę.
Tak, usłyszałem w odpowiedzi. Choć lepiej będzie, jak ci pokażę. Uwierz, tak szybciej zrozumiesz.
Wtem moje oczy się zamknęły. Głowa oparła się o zagłówek fotela. Przez ciało przeszła fala jakiejś energii, a mimo to czułem się zrelaksowany. Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że miałem wrażenie, jakby moje ciało na chwilę przejął ktoś inny. Tak, jakbym już nie kontrolował niczego poza myślami. Po chwili odpłynąłem. Wzrok na początku rejestrował tylko wszechobecną ciemność. Ta jednak zaczęła niknąć, zupełnie jakbym przemierzał ciemny tunel, a nagła jasność na chwilę mnie oślepiła. Po kilku sekundach wzrok dostosował się do niej i ujrzałem, że znalazłem się na pięknej, zielonej łące. Trawa falowała pod wpływem prawie nieodczuwalnych podmuchów wiatru. W oddali szeleściły drzewa, kołysane przez niewidzialną siłę. Do moich nozdrzy napłynęła woń świeżych kwiatów, rosy, drzew. Gdy tak stałem oniemiały, gdzieniegdzie widziałem przemykające pośród flory małe zwierzątka. Wtem usłyszałem głos. Tak, ten sam, który wypełniał me uszy na Discordzie. Głos Juliana. Instynktownie odwróciłem się w jego kierunku. W oddali, tuż przy niewielkim skupisku drzew, znajdował się starszy mężczyzna. Na oko mógł mieć coś około 50-60 lat. Jego głowę pokrywały szpakowate włosy, a na twarzy zauważyłem schludnie przeciętą brodę oraz wąsy. Stał tam i uśmiechał się do mnie, a po dłuższej chwili uniósł prawą dłoń i pomachał. Ja również podniosłem swoją i odmachałem do niego. Podszedłem bliżej, on również zbliżył się do mnie. Nie trzeba było długo czekać, gdy w końcu stanęliśmy naprzeciw siebie, na odległość wyciągniętej ręki. Mężczyzna nie przestawał uśmiechać się do mnie, co rozbudzało we mnie niepewność, która powoli przeradzała się w strach. W pewnym momencie kiwnął dłonią, nakazując, bym poszedł za nim. Nie protestowałem. Przed nami roztaczały się nieziemskie widoki bujnej roślinności. Widziałem różne zwierzęta, i małe, i duże, a na niebie różnego rodzaju ptactwo. Zatrzymaliśmy się, a Julian rzekł:
to wszystko, co widzisz, jest moim dziełem.
Uśmiechnąłem się, a w odpowiedzi mężczyzna wskazał na coś dłonią. Zerknąłem w tamtym kierunku i zobaczyłem wielką księgę. Mogłem przysiąc, że nie było jej tu wcześniej, ale teraz było to nieistotne. Julian podszedł do niej i ją otworzył, po czym przewracając strony, powiedział:
wszystkie moje opowiadania są zawarte w tej księdze. Każda historia, którą czytałeś, znajduje się w tym miejscu. I każda historia, którą przeczytasz, również tu jest.
Spojrzałem zdziwiony na niego. W pierwszej chwili nie zrozumiałem, co chciał mi przekazać. On jedynie zaś uśmiechnął się do mnie i oznajmił:
czas już na ciebie, Krystianie.
Obraz przed moimi oczami począł zanikać i znów nastała ciemność. Odruchowo zamknąłem powieki, ale po kilkunastu sekundach, powoli, z trudem je otworzyłem. Wtedy zdałem sobie sprawę, że w dalszym ciągu siedzę na fotelu, a przede mną świecił obraz monitora. Niestety, nie było już ze mną na Discordzie Juliana, po prostu odszedł. Wyłączyłem nagrywanie. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić i co o tym wszystkim myśleć. Minęło kilka minut i postanowiłem sprawdzić, czy nagranie zarejestrowało się poprawnie, czy będę mógł je wkrótce opublikować. Jakież było moje zdumienie, gdy odsłuchując plik, usłyszałem jedynie swój głos. Słyszałem zadawane pytania, lecz po nich następowała głucha cisza. Tak, jakbym prowadził monolog z niewidzialnym gościem. Sprawdziłem również logi Discorda. Niestety, nie odnalazłem żadnego wpisu dotyczącego logowania się rozmówcy na serwerze. Po wywiadzie straciłem z Julianem kontakt. Po prostu z dnia na dzień przestał się odzywać. Próby odpisywania na e-maile spełzały na niczym. Wiadomości wracały z adnotacją o błędzie serwera. Co gorsze, Julian przestał również wysyłać opowiadania. Byłem załamany. Od tamtych wydarzeń minęło już sporo czasu. Gdy zamykam oczy, we wspomnieniach i snach wracam na łąkę, na której widziałem Juliana po raz pierwszy i ostatni. Do tej pory zastanawiam się, czy to, co wtedy widziałem, było prawdą, czy tylko mi się przyśniło. Niczego nie jestem pewien. Pomimo, że nasz kontakt się urwał, wiem, że jest tu wciąż z nami. Jest i mnie obserwuje. I nie tylko mnie. Jestem przekonany, że obserwuje nas wszystkich.
Droga redakcjo, piszę do was te oto słowa, gdyż mam nadzieję, że moja historia, którą wielu weźmie za wytwór mojej wyobraźni, zainteresuje was lub przynajmniej zaintryguje. Nazywam się Thomas Monroe i mam 62 lata na karku. Mimo starego i niedołężnego ciała, umysł mam wciąż bystry. Z wielkim trudem przyszło mi nakreślenie tych kilku stronic, które trzymacie teraz w dłoniach. Nie pozostało mi już wiele czasu na tym ziemskim padole. To, co wydarzyło się pewnego wieczoru w 1918 roku, na zawsze odmieniło i zrujnowało moje życie. Jakiż ja byłem wtedy głupi. Choć rzekłbym raczej, że byłem zaślepiony nowymi teoriami. Ale nie da się zmienić tego, co już było. Do dziś ponoszę konsekwencje swoich czynów. Nie przedłużajmy. Oto moja historia, którą chciałbym wam przekazać. Zaczyna się ona w momencie, gdy ukończyłem studia medyczne na University of Liverpool. Po prawie 10 latach ciężkiej i mozolnej nauki, trzymając w rękach dyplom z wyróżnieniem, mogłem nareszcie tytułować się lekarzem. Wtedy również za namową rodziny osiedliłem się w małej miejscowości Drick, z której to pochodziło większość moich bliskich. Z niechęcią porzuciłem miasto portowe Liverpool, do którego tak nawykłem, że czułem się, jakbym właśnie tam miał swoje korzenie. Podróż na północ nie trwała długo. Już po 2 dniach byłem na miejscu. Tam dowiedziałem się, że otrzymałem stojący na uboczu miejscowości dom, który miał służyć jako miejsce zamieszkania oraz prowadzenia praktyk. Wśród mieszkańców szybko rozeszła się wieść o nowym, młodym lekarzu. Zanim jeszcze otrzymałem na dobre gabinet, miałem pokaźną listę pacjentów z Drick i okolic. Na szczęście dostałem pomoc w postaci panny Swan, która pomimo podeszłego wieku była bardzo dobrą pielęgniarką oraz idealnie sprawdzała się jako recepcjonistka. Mój gabinet znajdował się na parterze domu, a prywatne izby na piętrze. Po kilku dniach, gdy wszystko było już gotowe, rozpocząłem służbę jako lekarz. Było to dla mnie nie lada wyzwanie. Choć ukończyłem studia z wyróżnieniem, musiałem sam podejmować decyzje i ordynować leczenie. Ale czyż nie na tym właśnie polega praca lekarza? Po 2 latach mieszkańcy traktowali mnie już jak swojego. Ja natomiast przez cały ten czas rozwijałem swój kunszt lekarski i pogłębiałem wiedzę, by nieść ulgę i pomoc potrzebującym. Zazwyczaj, jak to w takich małych miejscowościach bywa, trafiały mi się przypadki dosyć błahe, takie jak przeziębienie czy infekcje pokarmowe. Odebrałem też wiele porodów. Nierzadko zdarzało mi się być także wyrwanym ze snu, by podczas nocy jechać na pilne wezwania. Miałem więc dosyć wolnego czasu, bym mógł zaznajamiać się z najnowszą wiedzą medyczną. Otrzymywałem periodyki lekarskie raz na 2 lub 3 miesiące. Przychodziły pocztą i zawierały najnowsze opisy metod leczenia chorób. Pewnego dnia, gdy odebrałem nową przesyłkę z materiałami, znalazłem wśród nich pewien artykuł niejakiego doktora Samuela Wilsona. Dotyczył on leczenia metodą na tyleż nowatorską, co szaloną. W swoim artykule postulował o tym, że niektóre dolegliwości związane z bólem można leczyć ciszą. Nie miałem zbyt dużej wiedzy z zakresu psychiatrii, więc zaintrygowałem się wystarczająco, by rozpocząć własne badania na ten temat. W piwnicy postanowiłem urządzić małe laboratorium, które musiałem odpowiednio przygotować. Dlatego też skontaktowałem się listownie z doktorem Wilsonem, prosząc o więcej szczegółów, jak ma wyglądać pomieszczenie i co będzie mi potrzebne. Na odpowiedź nie czekałem długo. Po 2 tygodniach odebrałem list z dokładnymi wytycznymi dotyczącymi budowy, jak to on określił, pomieszczenia ciszy. Lista była dość długa, zatem naturalnie zeszło mi 15 kolejnych dni na zamawianiu wszystkiego. Dopiero po 4 tygodniach poczęły do mnie zjeżdżać materiały potrzebne do budowy własnego pokoju ciszy. Żaden z mieszkańców nie dociekał, do czego potrzebne mi będzie tyle paczek, a ja nie chciałem, aby wiedzieli, nad czym aktualnie pracowałem. Okazało się jednak, że lata przebywania w mieście umniejszyły moje umiejętności odnośnie używania narzędzi. Po 2 dniach obwieściłem pannie Słon, że biorę urlop i będę niedostępny dla pacjentów. Wspomniałem, że tylko w takich przypadkach, jak wypadek albo poród, należy mnie wołać. I tak oto zabrałem się do pracy nad budową pokoju do leczenia ciszą. Na początek opróżniłem całkowicie piwnicę z zalegających tam sprzętów. Chciałem mieć jak najwięcej wolnego miejsca. Musiałem skonstruować pomieszczenie o rozmiarach mniej więcej 5 na 6 metrów kwadratowych o bardzo nieregularnych kształtach. Wszystko po to, by nie dochodziły do środka żadne dźwięki z zewnątrz. Dla człowieka nieobeznanego z ciesielstwem stanowiło to nie lada wyzwanie, ale po kilku dniach trudów udało mi się wreszcie postawić stabilny szkielet pomieszczenia. Każdy bok był innej długości i łączył się z pozostałymi pod innym kątem. Z jednej strony do drewnianego szkieletu przymocowywałem deski, które z największą starannością dociąłem do odpowiedniego wymiaru. Powstałą tak ścianę wypełniłem specjalną, grubą wełną, która kosztowała krocie. Na nią, jako kolejną warstwę, nałożyłem płótno żaglowe, a potem jeszcze jedną warstwę wełny. Gdy już miałem tak zbudowane ścianki, obiłem je kolejnymi drewnianymi deskami. Zajęło mi to więcej czasu niż przewidywałem, wszak nigdy nie robiłem czegoś takiego, a praca ta połączona z brakiem umiejętności przedłużała się w nieskończoność. Po mniej więcej 3 tygodniach całodziennej mordęgi, z przerwami tylko na obiad, ukończyłem pierwszy etap budowy mojego sekretnego pomieszczenia. Już wtedy zauważyłem, że przebywając w nim praktycznie nie słyszę odgłosów dochodzących z zewnątrz. Upewniło mnie to, że jestem na dobrej drodze. W środku ściany ponownie obiłem wełną, której transport przyjechał do mnie przed kilkoma dniami. Na wełnę po raz kolejny naciągnąłem płótno żaglowe. Musiałem je bardzo mocno i ciasno napiąć, by powstała membrana. Drzwi obiłem w ten sam sposób z obydwu stron. Oczywiście zamontowałem także w nich klamkę, a od wewnątrz skobel, by na czas badań móc się zamknąć. Sufit stanowił dla mnie największe wyzwanie ze względu na lęk wysokości, a fakt, że większość prac wykonywałem sam, wcale nie pomagał mi w tym, by się przełamać. W sklepieniu pozostawiłem kilka małych otworów, które doprowadzały świeże powietrze. Ten etap prac zajął mi kolejne kilka dni. Gdy wreszcie po ponad 1,5 miesiącu pracy spojrzałem na wybudowane przeze mnie pomieszczenie, z zadowoleniem stwierdziłem, iż było praktycznie gotowe. Następnego dnia wysłałem list do doktora Wilsona, w którym to opisałem cały proces budowy pomieszczenia. Z niecierpliwością oczekiwałem odpowiedzi. W międzyczasie powróciłem do swojej praktyki lekarskiej. Nadrabiałem nieobecność, przesiadując w gabinecie do późnych godzin wieczornych. Moi pacjenci, całym szczęściem dla mnie, dużo nie chorowali. To też po intensywnym miesiącu powróciłem do normalnej rutyny. Przełomowym dla mnie był poranek 22 lipca 1918 roku, gdy będąc w pracy usłyszałem, jak pod dom podjechał kurier pocztowy, który przywiózł dla mnie kilkanaście wielkich pudeł i list. Spojrzałem na nadawcę. Był nim sam doktor Wilson. Jakże cieszyłem się na jego odpowiedź. Pudła kazałem postawić w salonie. Z przeczytaniem listu, niestety, musiałem poczekać do wieczora, więc wsunąłem go do kieszeni marynarki i zająłem się pracą. Wieczorną porą, tuż po kolacji, rozsiadłem się w ulubionym fotelu w małej bibliotece, wyjąłem list i z wielką ostrożnością go otworzyłem. Koperta zawierała kilkanaście zapisanych starannym pismem kartek, które to zacząłem uważnie czytać. Doktor Wilson pochwalił moją pracę, nad którą spędziłem tak wiele czasu. Oczywiście znalazłem tam również wytyczne co do wykończenia pomieszczenia. Mnie natomiast intrygowała zawartość otrzymanych od niego pudeł. Okazało się, że każde z nich zawiera po parze specjalnie przygotowanej i sprasowanej wełny, jak zresztą się okazało, bardzo ciężkiej i twardej, w postaci małych piramid, które musiałem umieścić w odpowiednich miejscach. Z listu dowiedziałem się, że materiał ten bardzo ciężko zdobyć, a jest on niezbędny, by w całym pokoju panowała absolutna cisza. Doktor Wilson zasugerował, bym do wykończenia podłogi i sufitu użył grubych wełnianych dywanów. Poinformował mnie, bym po wykończeniu wstawił tam tylko małą szafkę, na której będę mógł utrzymać lampę. oraz niewielką kozetkę potrzebną do uspokojenia ciała i ducha. Następnego ranka skontaktowałem się z kilkoma dostawcami, by zamówić parę sztuk wełnianych dywanów. Okazało się, że są one tylko na zamówienie i będę musiał zaczekać co najmniej miesiąc lub dwa, by je otrzymać. Przeniosłem więc pudła do piwnicy i z największą starannością rozpocząłem montowanie piramid do ścian. Lato minęło dosyć szybko, po nim nastała ponura jesień. Na początku października dostawca przywiózł mi zamówione wcześniej dywany. Było ich kilka, wszystkie w podobnym rozmiarze i grubości. Sporządzone z wełny wielbłąda prezentowały się wyśmienicie. Następnych kilka wieczorów przymocowywałem je do sufitu, co było mordęgą dla jednej osoby. Umieściłem tam również małe łóżko i stolik. Upewniłem się, czy zrobiłem wszystko tak, jak polecił mi to doktor Wilson. W końcu odetchnąłem z ulgą. Moja praca była skończona. Postanowiłem, że do pierwszych eksperymentów przystąpię w następny weekend. Tak też uczyniłem.
W tym momencie chciałbym, droga redakcjo, zaznaczyć, iż jestem człowiekiem zdrowym na umyśle, choć pewnie, gdy przeczytacie kolejne linijki mojego listu, zareagujecie niedowierzaniem lub, co gorsza, stwierdzicie, iż z moim umysłem jest coś nie w porządku. Możliwe, że obudzą się w was wątpliwości co do autentyczności moich słów. Przeto zaręczam was, że wszystko, co przeczytacie, to najczystsza prawda. Pierwszy eksperyment związany z ciszą przeprowadziłem dnia 18 października 1918 roku, dokładnie z piątku na sobotę. Wieczorem, tuż po kolacji, udałem się samotnie do mojego tajnego pomieszczenia. Przed wejściem zdjąłem buty, wedle zaleceń doktora Wilsona. Miałem ze sobą tylko lampę, która dawała słabe światło. Zamknąwszy za sobą drzwi na skobel, postawiłem ją na stoliku, a sam ułożyłem się wygodnie na kozetce. Zamknąłem oczy i zacząłem nasłuchiwać. Tu muszę nadmienić, że dosyć dobrze wykonałem swoją wcześniejszą pracę i nie docierały do mnie żadne dźwięki z zewnątrz, a w samym pomieszczeniu panowała głucha cisza. Starałem się oddychać najciszej, jak mogłem, lecz po kilkunastu minutach przestałem słyszeć swój oddech. Zdawało mi się, że słyszę delikatny szum i miarowe uderzenia. Wtedy zdałem sobie sprawę, że słyszę swoje własne serce, a szum ten zapewne był toczącą się krwią w moich żyłach. Po kilkunastu kolejnych minutach wszystko ucichło. Wtedy, właśnie po raz pierwszy, usłyszałem coś innego. To nie pochodziło od człowieka ani zwierzęcia. Cichy szept, szept, który spowodował, że natychmiast poderwałem się z posłania. Nie wiem, jak to opisać. Brzmiał gardłowo, ciężko i basowo. W tym wszystkim wyhaczyłem jedno słowo, które spowodowało moje wzburzenie. Usłyszałem własne imię. Przez kilkanaście dni analizowałem wszystko, czego doświadczyłem. Próbowałem to rozgryźć. Z jednej strony zżerała mnie ciekawość, do czego może doprowadzić dłuższy pobyt w pomieszczeniu i co mógłbym usłyszeć, a z drugiej cholernie się tego bałem. Postanowiłem powtórzyć eksperyment w kolejny weekend, prawie dwa tygodnie po pierwszej próbie. Gdybym wiedział wtedy to, co wiem dziś, nigdy nie wszedłbym do tego przeklętego pokoju i bez wahania rozebrałbym całą konstrukcję, porzucając pomysł dalszych badań. Dnia, w którym ponownie przestąpiłem próg tajnego pokoju, nie zapomnę do dziś. Powtórzyłem dokładnie te same kroki, które zadziałały. Po zamknięciu się w środku ułożyłem ciało identycznie jak poprzednio. Postanowiłem zgasić lampkę dla lepszego efektu i w końcu pogrążyłem się w ciemności. Po kilkunastu minutach przestałem słyszeć oddech. Dobiegło do mnie miarowe bicie serca i szum krwi w żyłach. Gdy i ten odgłos ucichł, zacząłem uważnie nasłuchiwać. Z początku usłyszałem tylko delikatny szmer gdzieś z tyłu głowy, tak, jakby coś delikatnie skrobało w posłanie. Wiedziałem, że w pomieszczeniu jest całkowicie ciemno, lecz gdy odruchowo otworzyłem oczy, ujrzałem mrok tak wielki, że ciężko sobie nawet go wyobrazić. Powoli podniosłem się do pozycji siedzącej. Zauważyłem, raczej usłyszałem, że szmery wokół mnie się nasiliły. Dźwięki poczęły opływać moją głowę z każdej strony. Po chwili ujrzałem delikatny, błękitny blask. Uniosłem ręce przed siebie i wtedy zobaczyłem, że to właśnie z nich emanuje światło, a przynajmniej tak mi się zdawało. Wpatrywałem się w to zjawisko jak zahipnotyzowany. Widziałem, jak promień światła począł tańczyć wokół dłoni, delikatnie muskając palce. Wtedy również uświadomiłem sobie, że nie słyszę już skrobania, a dźwięk, który przypominał szum fal. Niebieskie światło odsunęło się ode mnie na kilka centymetrów, po czym pomknęło w ciemność pokoju. Nastała wywiercająca się w mózg cisza. Rozglądałem się gorączkowo po pokoju, lecz wzrok nie mógł przebić się przez otaczającą ciemność. Wtem usłyszałem kapanie. Zwykłe, regularne, jakby ktoś pozostawił niedokręcony kran. W tym samym momencie błękitny blask powrócił, lecz wydawał się nieco inny. Falował, jak gdyby był taflą wody. I wtedy ponownie usłyszałem ten sam głos mówiący moje imię. Dobiegał właśnie z tej tafli wody, która teraz utworzyła okrąg i błyszczała niczym diament w słońcu. Podniosłem się i postąpiłem kilka kroków przed siebie. Szum fal był teraz o wiele lepiej słyszalny, zupełnie jak głos, który mnie wołał. Gdy stałem przed błękitnym okręgiem, zaciekawiony, powoli wyciągnąłem dłoń przed siebie. Dotknąłem wskazującym palcem delikatnie niebieskiej poświaty, lecz nic nie poczułem. Postanowiłem sprawdzić, co znajduje się wewnątrz tej tafli błękitnego światła i wsunąłem w nią powoli całą rękę. Opanowało mnie wrażenie, jakbym wsuwał ją w coś zimnego i zarazem lepkiego. Wzdrygnąłem się. W pewnej chwili pod palcami poczułem jakiś ruch. Ruch wijącej się dżdżownicy. Odskoczyłem do tyłu. Tafla błękitu pojaśniała i ujrzałem coś dziwnego, przedostającego się przez powierzchnię. Na początku były to podłużne wypustki, wyglądające jak wijące się węże, lecz z każdą minutą pojawiało się ich coraz więcej. Odsunąłem się, gdy ujrzałem obślizgłe macki wysuwające się z boków okręgu. Przez cały czas w głowie słyszałem świszczący głos, który z każdą minutą stawał się coraz głośniejszy, wciąż szepczący moje imię. Nagle macki z boków wystrzeliły wprost na mnie i w mocnym uścisku owinęły mi się na rękach. Kolejna para macek złapała mnie w pasie i za szyję. W jednej chwili straciłem możliwość krzyku. Oddychałem z wielkim trudem. Stałem tak unieruchomiony, czując, jak bardzo obślizgłe jest to coś. Macki napięły się i powoli poczęły mnie przyciągać do tafli błękitnego światła. Próbowałem wyrwać się im, lecz na nic zdały się moje trudy. Centymetr po centymetrze przybliżałem się do okręgu. Wtedy dostrzegłem, jak z niego wyłonił się wielki, obrzydliwy jęzor, z którego ściekała jakaś cuchnąca ciecz. Po chwili ujrzałem szczękę, pełną ostrych jak brzytwa zębów. Powyżej paszczy otworzyły się przeraźliwie czerwone, przekrwione oczy. Wreszcie wyłonił się cały łeb tego monstrum. W głowie słyszałem nieustający plusk wody, który kolejno przerodził się w hałas. Serce biło coraz szybciej. Strach ogarniał mnie w całości. Szarpałem się bardziej i bardziej, lecz ta istota trzymała mnie mocno w uścisku. Z mojego nosa i uszu powoli spływała krew. Wpadłem w panikę, nerwowo wymachując rękami i nogami. Nagle poczułem, że uścisk zelżał, więc napiąłem mięśnie w ostatnich rozpaczliwych szarpnięciach. Udało mi się wyswobodzić lewą dłoń. Szarpnąłem się jeszcze raz. Obejmująca szyję macka puściła. Udało mi się postąpić krok w bok i wtedy pod drżącą dłonią poczułem kształt. To była lampa. Wykręciłem ciało odpowiednio, by dostać się palcami do przełącznika. Wdusiłem przycisk i w tym momencie pojawił się płomień. Była to jedna z tych nielicznych, nowoczesnych lamp, które można było odpalić, gdyż posiadały własny system zapłonu. Światło zalało pomieszczenie i padło na pozostałe trzymające mnie macki. Te pod wpływem promieni zadymiły się i istota cofnęła je, uwalniając mnie z uścisku. W głowie usłyszałem pisk na tyle potworny, że pociemniało mi przed oczami. Gdy hałas ucichł, a zmysły powróciły, skierowałem światło lampy w stronę okręgu i wtedy, pierwszy raz od długiego czasu, wydałem z siebie krzyk śmiertelnego przerażenia. Nie jestem w stanie wam opisać tego koszmaru, który ujrzałem. Nie pamiętam dokładnie, jak to się stało, że znalazłem się na zewnątrz swojego domu. Gdy oprzytomniałem, zobaczyłem, jak z piwnicy wydobywa się gęsty czarny dym. Ogień trawił wnętrze domu. Płonące języki pełzały w górę po ścianach, by za chwilę objąć cały dach. Wtedy musiałem zemdleć. Gdy się ocknąłem, leżałem na łóżku. Podniosłem się i rozejrzałem. Byłem w domu sąsiada, pana Kerry. Okazało się, że znaleziono mnie niedaleko płonącej posesji, wijącego się na ziemi i krzyczącego w majakach jakieś niestworzone rzeczy o potworze. Przewieziono mnie do szpitala w Liverpoolu, gdzie dochodziłem do siebie przez długi czas. Nie było to najłatwiejsze. Gdy po kilku miesiącach wreszcie opuściłem szpital, postanowiłem porzucić karierę lekarza i raz na zawsze zapomnieć o przerażającej wizji. Kilka dni później wsiadłem na okręt płynący do nowego kraju, zwanego Stanami Zjednoczonymi, gdzie zapuściłem korzenie i mieszkam do dziś. Nie uwolniłem się jednak od obrazu makabry, jaką zobaczyłem tamtego wieczoru. Nie wiem również, czym to coś było. Co wieczór słyszę głos, który szepcze moje imię. Z każdą nocą monstrum jest coraz bliżej mnie. Obawiam się, że w końcu będę zbyt słaby, by się temu przeciwstawić. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.